Będziemy dzisiaj uczyć się z Ewangelii według świętego Mateusza z 25 rozdziału. Od 1 do 13 wersetu będziemy czytać. To jest przypowieść o 10 pannach. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, pierwsze 13 wersetów. Posłuchajcie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 rozsądnych, no czyli mądrych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swoje oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. O tym będzie dzisiejsze nauczanie. Czuwajmy więc, bo nie znamy dnia ani godziny. Jezus porównuje Królestwo Boże do 10 panien, to znaczy do tej sytuacji wesela. Widzimy panny takie, które są mądre, to znaczy te, które plus lamp jeszcze wzięły dodatkowe oliwę, bo myślą sobie, nie wiadomo, kiedy będą te lampy potrzebne, no to wtedy też dolejemy, jakby nam zabrakło. Były też te panny nierozsądne, które wzięły tylko lampę i to oliwę, która była tam w środku. No i niestety oliwy nie starczało. Panny te symbolizują człowieka żyjącego w obliczu Boga. Panny te symbolizują każdego z nas. Lampa to jest takie światło, które też w Ewangeliach, w przypowieściach często Jezus to porównanie daje. To jest to światło, które ma świecić. To jest świadectwo o tym, o miłości Bożej. A oliwa symbolizuje tą miłość Bożą, która ma nigdy nie ustawać w nas, kiedy reprezentujemy Boga na zewnątrz. A więc, kiedy reprezentujemy Boga, ta oliwa, ta miłość musi być ciągle, ciągle nalewana, dolewana. Ciągle musimy być czujni w tym, żeby jej nigdy nie zabrakło, abyśmy mogli świecić w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To tak pokrótce, ale kluczowe słowo jest czuwajcie. To czuwajcie ma wielką moc, bo właściwie nic nam po tej przypowieści, jeśli nie będziemy czujni. Słowo czuwajcie pojawia się w Biblii wiele razy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie, w Mateusza 24 rozdziale, 42 wersecie. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, w Marka czytamy, w 13 rozdziale, 33 wersecie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. Też w Ewangelii Marka w 13 rozdziale czytamy. Czuwajcie i bądźcie czujni. Czuwajcie, by nie ulec pokusie. czuwajcie i módlcie się, czuwajcie i bądźcie trzeźwi. Trzeźwi nie w sensie upici, ale trzeźwi w sensie świadomie myślący, czujni, oglądający i rozglądający się, co się dzieje wokoło każdego z nas. Czuwajcie i bądźcie gotowi. Czuwać oznacza być gotowym na coś, zachować czujność, wytężyć uwagę, strzec, doglądać, zabezpieczać. Czuwać to jest czasownik, to jest działanie. Czuwanie oznacza rozglądanie się i bycie czujnym, co się wokoło mnie dzieje. Czuwanie oznacza nadzorowanie, trwanie w gotowości, bycie przygotowanym, by nie dać się zaskoczyć przez wydarzenia, które w naszym życiu się zdarzają i musimy wtedy reagować. Pamiętam kilka lat temu razem z moją rodziną byliśmy na wakacjach we Włoszech. No i później wybraliśmy się w drogę do Neapolu. Nie wiem, czy ktoś kiedyś był w Neapolu samochodem. Nie radzę. Ale zanim opowiem, jak było w Neapolu, najpierw jechaliśmy z tego kempingu. Małymi dróżkami, takimi we Włoszech. Słońce świeciło, zielono wokoło, piękne te winnice różne, no morze, góry, no pięknie. W samochodzie włączyliśmy sobie muzykę rodzinnie, zaczęliśmy opowiadać sobie różne fajne historie z naszego życia, zaczęliśmy bawić się w gry takie rodzinnie. Było super. I w pewnym momencie wjechaliśmy do Neapolu. Żeby powiedzieć, jak było w Neapolu, to powiem tylko o jednej historii. Znaczy takim punktem, w którym przepaliły mi się wszystkie obwody w głowie, to był moment, w którym jechałem ulicą w centrum miasta. Znaczy generalnie chodzi o to, jaki tam jest ruch i co się na tej ulicy dzieje, na tej drodze dzieje. Był taki ruch, jechałem tak spięty, 50 na godzinę, nie jeżdżę tylko 50 na godzinę, jechałem 50 na godzinę, tak się spiąłem i w pewnym momencie lewą stroną wyprzedza mnie kelner na skuterku, który prowadzi jedną ręką, tutaj trzyma telefon, a drugą ręką ma tacę i wiezie napoje. Tak? Wyobrażacie sobie tę sytuację? I jeszcze na mnie trąbi, że za wolno jadę. Moja rodzina przestała się śmiać, jak tylko wjechaliśmy do Neapolu. Przestały odbywać się wszelkie rozmowy. Byliśmy czujni i zwarci, bo nie wiedziałem, co się stanie na tej drodze. Jaki jest tego morał, tej historii? Kiedy w życiu jest dobrze, kiedy wszystko nam się dobrze układa, to właśnie się zachowujemy tak trochę jak ja w drodze do Neapolu. Wyłączamy czujność, no bo po co nam? Życie mamy w miarę ułożone, nie? Mamy pracę już, mamy dobre relacje, znaleźliśmy jakiś kościół, znaleźliśmy nawet gościa, który mówi kazania, znaleźliśmy grupę, gdzie możemy chodzić i czytać tam Biblię. W sumie mam poukładane życie. Mam czas dla przyjaciół, mam czas na rozrywkę. Przestaję być czujny. Ale jak tylko coś się stanie w życiu, jak tylko któryś z klocków w tym życiu, wiecie, wyskakuje, momentalnie każdy z nas zachowuje się jak ja w Neapolu. Przestajemy sobie żartować i zaczynamy się zastanawiać, co się dzieje wokoło nas. Jakie decyzje podejmować, co zrobić. Gdzie są priorytety? Na kogo mogę liczyć? Kto mi może pomóc? Wtedy zaczynam być czujny. Ale w codziennym życiu, bo nie zawsze przykrywają nas te fale, w codziennym życiu czujni nie jesteśmy. A Jezus mówi nam, czujni bądźcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Czujni bądźcie. Nie wiecie, kiedy wjedziecie do tego Neapolu. W psalmie 90 jest taki werset. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Naucz nas liczyć dni nasze. Jeśli chcemy zdobyć mądrość serca, trzeba patrzeć na to, co się w życiu naszym dzieje. Być czujnym każdego dnia. Dopowiem jeszcze odnośnie tej analogii, dobrze jest i źle jest. Ja jestem osobą, która zawodowo zajmuje się konsultingiem i pomagam różnym firmom, głównie polskim. No, wynajmują mnie do tego, jak się coś popsuje, jak coś idzie źle, żeby poprawić działanie firmy. I mówię, w złym momencie mnie wzięliście. Bo bierzecie mnie tylko wtedy, jak już wiecie, że jest źle. Wtedy najtrudniej wprowadzić zmianę. Bo najpierw trzeba to w ogóle ponaprawiać, poustawiać, pogasić pożary, dopiero później można coś zmieniać. Lepiej naprawia się życie, kiedy lepiej koryguje się życie, kiedy wszystko jest dobrze. Bo wtedy można łatwiej, bezpieczniej, systematyczniej, spokojniej wprowadzać zmiany. Nie tylko wtedy, kiedy już jest pożar i coś się rozlało. Dlatego Jezus mówi, czujni bądźcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Każdego dnia. Czujni bądźcie. Dwie analogie biblijne. Pierwsza to jest, pamiętacie Noego? Pamiętacie, kto nie pamięta historii o Noem. Wymieniane w Biblii, wymieniane też w innych opowieściach z tych czasów mezopotamskich. Była ta historia. Noe, który w pewnym momencie został uznany jako jedyny sprawiedliwy. Jako jedyny człowiek, który żyje z Bogiem. I Bóg powiedział, wyniszczę całą ludzkość, zostanie tylko Noe. I Noe, zbuduj arkę. Wiecie, ile Noe budował arkę? A to taka historia, kurczę, właśnie. Bo sobie zacząłem googlować. Ile Noe budował arkę? No bo człowiek to tak nie wie. Wiecie? A jakie 40? Więc, no 40, 100 różnie. Więc słuchajcie, znalazłem, jak googlowałem, ile Noe budował arkę i tak dalej, wyskoczyło mi pierwszy link z takiej ściągi Brandly. Ci, którzy chodzą do szkoły, to znają chyba taką platformę Brandly, tak? Czy to się chyba tak, to się tak nazywa? Brandly, tak. Okay. No tam sobie uczniowie wymieniają pytania różne egzaminacyjne, czy pytania jakieś, zadania szkolne i tam od razu dają odpowiedzi. I słuchajcie, Hela, tak ma, taką ma, taki nick miała taka dziewczyna, rocznik 2008, pyta się, zadaje pytanie do tego Brandly. Ile lat Noe budował arkę? I odpowiada jej Julia, ten sam rocznik, 2008. Chyba 7, tak mi się wydaje. Trochę chyba się Julii porąbało ze stworzeniem świata. To tak a propos, jak dzieci znają Biblię i prawdy biblijne. Noe nie budował arki 7 dni, budował je około 100 lat. Trudno wyczuć, ale z takich wersetów, które czytamy i różnic pomiędzy pierwszym a drugim wersetem, gdzie jest ten opis, naukowcy przewidują, że minęło około 100 lat. Też notabene to nie mógł być tydzień, żeby zebrać wszystkie zwierzęta. W ogóle jest historia, która mówi o tym, że Noe musiał najpierw zasadzić drzewa, no przecież to ogromny statek, prawda? Około 150 metrów długości, 35 szerokości. No to jak hala stulecia u nas, jeśli chodzi o objętość. Ogromna, ogromna budowla. I myślę sobie, nie mamy w ogóle opisów z tamtych czasów. Biblia się w ogóle nie odnosi, jak ludzie się wtedy zachowywali. Ale zastanawia mnie to i myślę sobie, jakby mój sąsiad nagle budował gdzieś tam na obrzeżach Wrocławia jakiś statek, tak? Na pustkowiu. No to bym się chyba tym zainteresował. Może nie w pierwszym dniu, może nie w pierwszym tygodniu, ale po miesiącu już by chyba Wrocław mówił, ty tam jest jakiś gość, tam gdzieś na psim polu. No buduje, kurna, coś wielkiego. Po co mu to w ogóle? Drzewa zasadził, później to ścina. Jacyś dziwni są on i jego rodzina. Mówią coś, że będzie deszcz padał. Gdzie tu deszcz będzie padał? Panie, ile tego deszczu? Na taki statek? No to jak nawet jak taka Odra wylała, no to ile ona tam wylała? Z tydzień czasu? Po co mu takie coś? I zastanawia mnie, czy ludzie w tamtych czasach się zainteresowali tym, co ten Noe robił. Czy weszli w taką rozmowę? Czy byli czujni? Czy byli czujni? Bo myślę, że ten statek i ten czas, który Bóg kazał, przez który Bóg kazał Noemu budować tą arkę do czasu potopu, był to też taki czas, w którym ludzie mogli coś zobaczyć. Mogli wejść w rozmowę z Noem. Noe, co tam się dzieje? Co ty robisz w ogóle, stary? A Noe pewnie nie skrywał tego, tylko mówił, no po prostu tak się zachowujecie, że wszyscy wyginiecie za nie wiadomo za ile, za rok, za dwa lata, ale będzie źle z wami. A ja buduję arkę, tak mi Bóg kazał. Nie byli czujni. Nie wykorzystali okazji. Drugą historię opisuje apostoł Paweł, dając przykład z dziejów Izraela, z 1 Koryntian, z 10 rozdziału, od 1 wersetu. Posłuchajcie. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie, wszyscy, co prawda zostali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był sam Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane. Siadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich. I padło ich jednego dnia 23 000. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali go niektórzy z nich i poginęli od wężu. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niedokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas. Ku pouczeniu nas, którzy dosięgają kres czasu. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, bada, niech będzie czujny, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Apostoł Paweł podaje bardzo ciekawy przykład. Przykład Znamy przecież tą historię wyjścia Izraela z Egiptu. No najbardziej zgrana ekipa. Pan Bóg objawiający się w mocy i chwale. Wielu z nas marzy o tym, aby tak zobaczyć Boga, aby doświadczyć Go. Oni doświadczali Go prawie codziennie, od pierwszego dnia, od zawarcia przymierza z nimi, jak na odrzwiach namalowali. Krwią baranka, pamiętacie? Bóg ich wyprowadził. O tym tu Paweł mówi, że zostali przez morze ochrzczeni. Chcę przez to powiedzieć, że razem widzieliście to, jak Pan Bóg morze rozsunął i my przechodziliśmy. Jak was karmił, modliliście się i On zsyłał nam pożywienie. Modliliście się, zsyłał wodę, jak nie mieliście co pić. No taka zgrana ekipa miała takiego Boga, który z nimi zawarł takie przymierze. Nie spisane w Biblii i musisz jeszcze wierzyć, że ta Biblia jest Słowem Bożym. Oni to słyszeli, oni to widzieli. Jeszcze im dał super pastora. No Mojżesz, chcielibyśmy, nie? Tutaj mieć Mojżesza, niech przemówi, niech nas prowadzi. Człowiek od Boga. Takiego lidera mieli, taki zespół, takiego Boga, takie cuda każdego dnia. Nie starczy. Nie weszli. Nie doszli do ziemi obiecanej. Ile lat szli, pamiętacie? 40. 40 lat. Tak długo szli, ja kiedyś na ten temat miałem kazanie, dawno temu, możecie sobie odsłuchać. Tą drogę, którą oni pokonali, mogli pokonać w kilka miesięcy, nie 40 lat. To nie była taka odległość. Oni szli, zawracali, gubili się, szli, zawracali. Całe pokolenie musiało wyginąć, dopiero i kolejne pokolenie tam weszło. Nie ci, którzy wyszli. I tu apostoł Paweł mówi, zobaczcie, nawet taka ekipa, nawet naród wybrany z takim przymierzem, cały, których wyprowadził Bóg z Egiptu, którym obiecał, tam was zaprowadzę. Nie byli czujni, nie doszli, nie byli przygotowani. Mimo, że mieli Boga, mieli uwielbienie, mieli pastora, mieli... Czego oni nie mieli? Mieli cuda codziennie, super motywację, wspólny czas ze sobą, każdego dnia. Nie byli czujni, nie weszli. Ciekawy z tego morał, że ani Kościół, ani zbór, ani wspólnota, jak ją nazwiemy, nie zagwarantuje nam tego, że my wejdziemy. Ani super pastor, ani super kazania, ani super lider, ani super grupa biblijna nie zagwarantują nam, że wejdziemy, że dokończymy tego biegu. Bóg jest tego gwarantem. My dzisiaj oczywiście żyjemy w innych czasach. Mamy zbawienie z łaski. Nic nie musimy zrobić. Więc nie o zbawienie tutaj chodzi. Ale i ta czujność nie ma dotyczyć zbawienia naszego, o której tutaj mówimy. Ale ona ma dotyczyć twojej i mojej relacji z Bogiem. Twojego i mojego rozwoju. Tego, że bez względu na to, że będziemy zbawieni, spotkamy się kiedyś z Nim twarzą w twarz, na sądzie. I każdego z nas rozliczy. I powie, chodź Tomasz, teraz pogadamy. Jakie dostałeś ode mnie dary? Co z nimi zrobiłeś? Co z Twoim powołaniem? Co z rzeczami, które Ci powierzyłem? Co z Twoją rodziną? Co z Twoimi przyjaciółmi? Co z Twoim językiem? Na ile go trzymałeś w ryzach? Taką rozmowę będziemy mieć. I to nie będzie miła rozmowa. Ona będzie dobra rozmowa. Bądźmy czujni w tym, jak żyjemy. Ale jeszcze do tej historii chcę powiedzieć o pastorze ich. Mam na imię Mojżesz. Wiecie, dlaczego on nie wszedł do ziemi obiecanej? W Księdze Liczb czytamy w 20 rozdziale, czyli w 4 Księdze Mojżeszowej, 12 werset. Rzekł Pan do Mojżesza i Arona: ponieważ mi nie uwierzyliście, nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. Na górze Negeb Mojżesz, tam jest jego grób, tam umarł i stamtąd spoglądnął i widział ziemię obiecaną, do której nie wszedł. Nawet on, super pastor, nie wszedł. Ponieważ nie uwierzyliście mi i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, czyli wobec tego ludu, któremu dałem ci zadanie, żebyś go prowadził, mówi Bóg. Nie objawiłeś mojej świętości. To jest taka ciekawa analogia, się nad tym zastanawiałem. Kościoły z tej tradycji wschodniej, takie blisko wschodnie, one dosyć mocno akcentują cały czas grzech przeciwko naturze Boga jako ten grzech najważniejszy. Kościoły zachodnie, w tym także kościoły protestanckie, mocniej zaczęły akcentować grzechy moralności. Moralności to znaczy takiego odnoszenia do siebie nawzajem. Czy kradniesz, czy kłamiesz, jak odnosisz się do bliźniego, czyli co robisz. Ale kościoły wschodnie oprócz tego zwracały uwagę na grzech polegający na tym, że nie wiesz, kim jest Bóg. Albo że źle wiesz, źle widzisz Boga. Nadajesz mu cechy, których on nie ma. Grzech przeciwko nierozumieniu natury Boga, nieposzukiwaniu natury Boga. Mojżesz z tego powodu nie wszedł, bo Bóg mówi do niego: nie objawiłeś ludowi mojej świętości. Z tego powodu nie wejdziesz. Mimo że byłeś wierny, uwierzyłeś mi wiele razy, nie objawiłeś ludowi mojej świętości. Cała moralność rodzi się przecież z poznania natury Boga. To, co jest pierwsze, to jest to, żebyśmy w ogóle rozumieli, kim Bóg jest. Kiedy zrozumiemy, kim Bóg jest, możemy wtedy właściwie mówić o naszej moralności, to znaczy o naszym odnoszeniu się do siebie nawzajem. Dlatego dzisiejsze nabożeństwo zacząłem od jakiego stwierdzenia? Bóg jest miłością. Od tego się wszystko zaczyna. Nie zaczyna się wszystko od tego: kochajmy się nawzajem. Ile siły mamy, tyle się kochajmy. Więc skąd my mamy tę siłę? Najpierw Bóg jest miłością. Dopiero z tego wynika, mamy się kochać nawzajem. Najpierw Bóg jest święty. Dopiero później z tego wynika, my grzesznicy nie mamy do Niego dojścia. nie możemy stanąć przed Bogiem, który jest święty. Chyba że krew Jego Syna zmazuje nasze grzechy. I tego dokonaliśmy w momencie nawrócenia. Zobaczcie. Najpierw to, kim jest Bóg, a później nasze odnoszenie do siebie nawzajem. Nawet kiedy Jezus był pytany o najważniejsze przykazania. Kochaj, co jest najpierw powiedziane, Pana Boga swego, a dopiero później bliźniego swego. I nie chodzi tylko o gradację, chodzi co z czego wynika. Natura Boga. C.S. Lewis powiedział takie słowa, że ludzkość przypomina flotę okrętów na morzu, a moralność jest jak kodeks morski. Są jak zasady, jak na tym morzu postępować. Ten kodeks mówi statkom trzy rzeczy. Jak powinny ze sobą współdziałać i w jaki sposób się zachowywać, aby wzajemnie się nie zderzać. Druga rzecz mówi, w jaki sposób każdy ze statków powinien być utrzymywany w porządku i w jaki sposób ma być prowadzony na morzu. I trzeci, co najważniejsze, jaka jest misja całej tej floty, czyli wszystkich statków razem. Dlaczego one znalazły się na morzu i w jaką stronę mają płynąć? To jest moralność, zasady odnoszenia się do siebie nawzajem. Ale pomimo tego, że Mojżesz przez Boga ustanawiał te zasady, jak ludzie mają się do siebie odnosić, cały pięcioksiąg jest tą historią, tymi przepisami. Ale jednak nie objawił natury Bożej do końca. Że Bóg jest święty, świętością jest. Że jest miłością. I nie weszł. Wracając do przypowieści o 10 panach. Nie wiemy, kiedy Pan zapuka. O której godzinie naszego życia. W jaki dzień. Czy w nocy. I nie tylko mówimy o przyjściu Chrystusa, ale nie wiemy, kiedy Pan zapuka, bo coś od Ciebie będzie chciał. Bo zderzy Cię z kolejną sprawą, której będzie chciał Cię uczyć. Żyć jak chrześcijanin, to znaczy czuwać i być zaangażowanym. Być zaangażowanym razem z Jezusem. Obok tej czujności niezbędnym elementem jest mądrość i roztropność. Panny były mądre i niemądre. Te mądre były czujne i rozpatrywały, co ma się zdarzyć, co może się zdarzyć, w związku z tym właściwie się do tego przygotowywały. Ta paląca się oliwa i ogień z tych lamp mówi o miłości Boga w działaniu. Mówi to też o naszych decyzjach. Jakiś czas temu na kazaniu mówiłem, że powinniśmy być czasownikami. Czasownikami, to znaczy powinniśmy myśleć o tym, co robić, a nie kim jestem. Bo to, kim jestem, wypływa z tego, co ja robię. I odwrotnie też. To, co robię, wypływa z tego, kim jestem, ale kim jestem w Bogu. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. W Ewangelii Łukasza, 21 wers, rozdział 36 werset. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I stanąć przed Synem Człowieczym. Tu dochodzimy do kolejnej ważnej podpowiedzi, co to znaczy czuwać. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Czuwajcie, módlcie się w każdym czasie. Miej swój czas w życiu z Bogiem. Miej swój czas na rozmowę z Bogiem. Swój czas w codziennym Twoim dniu, na to, żeby z Bogiem rozmawiać. troskach, o kłopotach. Słuchaj go. Korzystaj z czasu, kiedy możemy się modlić na nabożeństwach. Korzystaj z czasu, gdzie są grupy biblijne. U nas jest w czwartek, zapraszamy. O godzinie 18:30. Módlcie się bez ustanku. Jak czuwacie, módlcie się. No bo czuwanie, inaczej. Kiedy wychowywałem moje dzieci, jedno z nich tutaj siedzi. W świadomości istnienia Boga ani razu, kiedy mówiłem, żebyśmy się modlili jakoś rodzinnie, nie mówiłem, chodźcie i pomódlcie się. Bo małe dziecko nie wie, co to znaczy się modlić. Ja mówiłem, chodź, porozmawiamy z Panem Bogiem. Porozmawiamy z Panem Bogiem. Będziemy teraz rozmawiać z Panem Bogiem. Bo kiedy czuwamy, musimy też kogoś się poradzić. A więc rozmawiaj z Panem Bogiem o tym, co się w twoim życiu dzieje. Rozmawiaj z nim. Pytaj się. Jak jesteś niezadowolony, bądź niezadowolony. Jak nie wiesz, powiedz nie wiem. Buduj z nim taką relację. W końcu mówimy też, że jest naszym przyjacielem. Z przyjacielem tak rozmawiasz. Rozmawiaj z nim. Na co dzień. Masz wolną chwilę? Dzwoń do przyjaciela. Nudzi ci się? Zadzwoń do przyjaciela. Czemu z nim nie pogadasz? O tym Łukasz mówi. Czuwajcie i módlcie się cały czas. Wyczuwaj ten moment. Kilka rad, co praktycznie możemy zrobić. Pierwsza sprawa. Poznawaj istotę Boga. W naszym czuwaniu musimy wiedzieć też, na kogo czekamy. W naszym chodzeniu do kościoła musimy wiedzieć, na spotkanie z kim przychodzimy. W naszym codziennym rozmawianiu z Bogiem musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Poznawaj istotę Boga. Nie tylko z kazań, nie tylko z internetu. Weź Biblię, poczytaj. Pomódź się przed tym. Panie Boże, otwórz mi moje oczy i uszy, żebym usłyszał, co mi chcesz przez ten fragment powiedzieć. Naucz się studiować Biblię, albo znajdź takie miejsca, gdzie uczą, jak studiować Biblię. I rób to. Poznawaj istotę Boga. Czytaj też komentarze. Jaki Bóg jest? Co to znaczy, że Bóg jest święty? Co to znaczy, że Bóg jest nieomylny? Jaki Bóg jest? Jakie ma atrybuty? To tak jak masz przyjaciela i też rozmawiasz, nie? Się zastanawiasz, jaki on jest, lubię go, dlaczego? Bo on jest taki, taki, taki. I nie jest jednocześnie taki, taki i taki. Zastanów się, jaki jest twój przyjaciel, jaki jest twój Bóg. Poznaj jego istotę. Zapisz się też na grupę biblijną. Bądź w niej, uczęszczaj do niej, abyś mógł poznawać też Boga oczami drugiej osoby. Miej swojego lidera, który może cię w tym prowadzić. Druga rzecz. Działaj. Działaj z miłością do innych. Tu mówimy o tej oliwie u tych pań. Działaj z miłością. Bądź miłością dla innych osób. W Efezjan w 4 rozdziale czytamy takie słowo. Dlatego, a właśnie, bo tutaj jest, zastanawiałem się, co praktycznie wam powiedzieć odnośnie działaj dla innych. Ale stwierdziłem, co ja będę mówił. To już jest napisane dawno. Apostołowie już uczyli innych takich jak my. Posłuchajcie listu do Efezjan. Apostoła Pawła ma takie słowo. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteście członkami jedni drugich, bo znacie się, jesteście rodziną, mówi Paweł. Ma rację? Praktyczne zastosowanie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. To jest bardzo ważna informacja, bardzo ważne zalecenie w kontekście, bo nie wiadomo, kiedy Pan przyjdzie. A to my sobie, wiecie, jak sobie to tak myślę, nie? Wiadomo, że ci ludzie z czasów nowotestamentowych, oni mieli całkiem inną perspektywę, kiedy Bóg przyjdzie. Kiedy przyjdzie ich Jahwe? Kiedy ustanowi królestwo? Przecież jak przyszedł Chrystus, oni myśleli, to będzie dopiero teraz wielki, wielki temat. I nagle on wjeżdża na osiołku. Niedawno mieliśmy Wielkanoc. A oni myśleli, że teraz nastąpi już koniec i przyjście królestwa. Ale później wydarzyły się wielkie rzeczy. Chrystus został, najpierw umarł, zmartwychwstał, został wzięty do nieba i oni znowu uwierzyli, pewnie niedługo będzie koniec świata. Dlatego te wszystkie takie teksty, nie wiadomo kiedy przyjdzie, jak złodziej w nocy, ale bądź gotowy. I oni byli w jednej skrajności, myśleli, że to będzie, w poniedziałek to będzie, a był piątek. Ale my dzisiaj, ludzie dzisiejszych czasów, jesteśmy w drugiej skrajności. Kto z nas czeka na przyjście Pana? Czekacie? A tu czekacie? Może być jutro? Może pojutrze? Bardziej jesteśmy zajęci planowaniem wakacji. W nie bardziej wierzymy, nie? Że będą. I trzeba się zastanowić, gdzie jedziemy. Ale to, że przyjdzie Pan i może wakacji nie będzie... No. Tyle czekaliśmy, kiedyś to będzie. Ale nie wiemy, kiedy będzie. A Biblia mówi, czuwajcie. A właśnie, bo miałem mówić o tym, przebaczeniu. Bo to zalecenie tutaj, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ono tego właśnie dotyczy. Bo a nuż Pan przyjdzie w nocy, a ty nie dogadałeś się ze swoim bratem. Dlatego niech słońce nie zachodzi nad twoim gniewem. Załatwiaj sprawy dzisiaj, które możesz zrobić dzisiaj. A nie, za tydzień może, za dwa się z nim umówię. No to jak się następnym razem kiedyś spotkamy. Mijają dni, tygodnie, zapominamy. Nie działamy tak, jak Pan Bóg nam zalecił. 27 werset. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękoma to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Praktyczne zastosowanie. Co to znaczy być czujnym? W relacjach. Pracujmy. Nie kradnijmy. Zamiast być tym, który potrzebuje pomocy, bądź tym, który tej pomocy udziela, jak możesz to robić. Patrz, kto potrzebuje tej pomocy. Bądź w tym czujny, wspieraj. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przyniosło łaskę słuchającym. Uważaj na słowa, które wypowiadasz. To jest kolejna praktyczna rzecz. Czuwajcie. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Dlatego wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask, złorzeczenie niech zostaną spośród was usunięte wraz z wszelką złośliwością. Praktyczne rzeczy. Tego nie trzeba tłumaczyć. Nie bądź złośliwy do innych. Nie bądź zgorzkniały. Nie krzycz, nie złożycz, nie życz innym źle. Nie ciesz się, kiedy twój wróg upadł. Dobrze mu się tak stało, bo nie słuchał. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi. Dla siebie nawzajem. Bądźcie życzliwi. Bądźmy życzliwi. Bądźmy miłosierni. Przebaczajmy sobie, jak i nam Bóg przebaczył w Chrystusie. Też kolejny punkt. Nasze obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne. To jest to, co zabiera nam w Ewangelii Łukasza, to czytamy. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były obciążone wskutek obżarstwa, pijaństwa. To jest proste, to wiem. Ale trudniejsze słowo jest trosk doczesny. żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. Ale to słowo trosk doczesnych, troszczymy się o rzeczy małe, drobniutkie sprawy, nie zwracając uwagi na rzeczy ważne. Obiecałem tydzień temu, jak zapowiadałem to kazanie, że powiem, co jest priorytetem w tym, o czym powinniśmy zabiegać. Jak myślicie, co jest priorytetem? Tyle rzeczy mamy do robienia. Co jest priorytetem w naszym życiu? Kochaj Boga swego z całego serca, z całej duszy i bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość. Kiedy miałbym powiedzieć, co jest najważniejsze, o czym powinieneś zabiegać, o co powinieneś troszczyć, o czym ja powinienem zabiegać, o czym powinienem myśleć każdego dnia, to o miłości do innych ludzi, a przede wszystkim do Boga. A nie o tych troskach, które mnie codziennie odciągają od rzeczy ważnych. Paweł mówi, nie Paweł, tutaj Łukasz mówi, uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. I na koniec trochę o Ali. O Ali. Aż Ewa się zastanowiła, jaka Ala. To już ci tłumaczę. Kiedyś byłem w takiej agroturystyce i gospodarz mówił, Ali mi się nie chce. Ale mi się nie chce. A więc trochę o Ali mi się nie chce. Bo możemy sobie wiele mówić, ale tak naprawdę wyjdziemy stąd i powiemy, a trudno jest, trochę mi się nie chce w tym tygodniu iść na to spotkanie. Trochę mi się nie chce iść na tą grupę. Trochę mi się nie chce wstać trochę wcześniej i poczytać. Nie chcę. Jezus w Ogrodzie Oliwnym mówił do swoich uczniów. Pamiętacie ten moment? Końcówka. Wszyscy wiedzą, napięcie zbudowane na maksa. Wszyscy wiedzą, za chwilę będzie wydany. Za chwilę go złapią. I rozpocznie się ostatni tydzień jego życia. Wydany, osądzony, zabity, zmartwychwstał. Poszedł do nieba. Wszystko to zaraz się zacznie. Najważniejszy moment. I Jezus mówi do tych apostołów, czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I nawet oni zasnęli. Dlatego czuwajcie, módlcie się. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli tej pokusie przyśnięcia i takiej drogi do Neapolu. I ostatnie słowo z tego kazania dzisiejszego. Kilka słów o przyszłości i o powtórnym przyjściu Chrystusa, na którego wszyscy czekamy. No właśnie, pierwsza rzecz to coraz mniej czekamy. Nam się wydaje, że czekamy, ale w ogóle się na to nie przygotowujemy. Przygotowujemy się na wakacje, przygotowujemy się na kolejne nabożeństwo, przygotowujemy się, bo coś tam mamy do zrobienia. Ale nie przygotowujemy się na przyjście Chrystusa. Myślimy dzisiaj, bo dzisiaj jest czas myślenia o teraźniejszości. Dzisiaj mamy wielu mądrali w internecie, którzy nam mówią, żyj dzisiaj, patrz na siebie, żyj chwilą. A Biblia uczy nas, żeby patrzeć na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość, która uczy nas, co Bóg robił w naszym życiu i w życiu ludzi przed nami. Kim był, jak się objawiał. Teraźniejszość jest wymagana do tego, żebyśmy wiedzieli, co my dzisiaj mamy robić. mamy być czujni, ale przyszłość jest tym drogowskazem, który nas motywuje. Tam idziemy. A Jezus powiedział, że poszedł i co? I nie martwcie się, bo przygotował już miejsca dla każdego z nas w niebie. To jest przyszłość. Nie martwcie się. Przed nami wieczerza. Ta wieczerza jest właśnie połączeniem tych trzech rzeczy. Nie byłoby jej, gdyby nie przeszłość. Bo w przyszłości się to wszystko dokonało. Co tutaj będziemy za chwilę świętować, o czym będziemy sobie przypominać. A dokonało się to, że Chrystus poświęcił siebie jako Syn Boży, poświęcił siebie za człowieka. Ta wieczerza też mówi o tym, co jest dzisiaj. Bo dzisiaj mamy to polecenie, abyśmy o tym sobie przypominali. Ale o czym mamy sobie przypominać? O tym, co będzie kiedyś. I jak długo mamy o tym przypominać? Pamiętacie, co powiedział Chrystus? Tak długo, aż przyjdzie. W 1 Koryntian czytam. To powiedział apostoł Paweł. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał ten chleb i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich i powiedział: ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. I najważniejsze, ilekroć bowiem spożywać ten chleb będziecie, albo będziecie pić ten kielich, pamiętajcie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Śmierć Pańską zwiastujecie tak długo, aż przyjdzie Chrystus. W Ewangelii Łukasza Piotr miał rozmowę z Jezusem. I Jezus mu powiedział takie słowa: niech będą przypasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zostanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę iść im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi owi, gdy ich tak zostanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Podejdźmy dzisiaj do tej wieczerzy z przepasanymi biodrami, z zapalonymi pochodniami w naszym sercu, gotowi, mając świadomość i wspominając tego, co było i wiedząc, dokąd zmierzamy. Podejdźmy do tej wieczerzy czujnie, badając też nasze serce. Wstańmy, kończmy to kazaniem, modlitwą i przystąpmy do wieczerzy. Panie nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że z nami jesteś, dziękujemy Ci za tą historię, za historię całego świata, który stworzyłeś, relacji pomiędzy Tobą a człowiekiem. Dziękujemy Ci za to, co było, co dokonałeś, Panie, że posłałeś swojego Syna, aby umarł za każdego człowieka. za każdego z nas, aby wreszcie skończyć próbę łagodzenia Ciebie, Boga, z człowiekiem. Nieudane próby wielu ludzi, w tym i Mojżesza. Ale my dzięki krwi Jezusa Chrystusa mamy teraz do tego dostęp. Za to Ci bardzo dziękuję. Oczyść nasze serce z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości, z wszelkiej złej myśli. Abyśmy mogli teraz czyści i nienagani stanąć przed Tobą, świętym, potężnym Bogiem, który jest miłością. Przyjmij też te westchnienia, te myśli, które teraz do Ciebie kieruję. Wierząc, że słuchasz, niech Twój Duch będzie teraz z nami, niech nas wspiera, niech pracuje w naszych sercach. Jesteś miłością.